Dobry wieczór, chyba już tak powinienem powiedzieć, bo to godzina 19:20. Mamy nadzieję, że dotrze do nas trzeci prelegent. Temat jest moim zdaniem niezwykle ważny z kilku powodów, także takich jak pozycja Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym właśnie obszarze, o którym będziemy rozmawiali, ale o tym za chwilę pani doktor więcej opowie. Przy okazji przedstawię dr Elena Pawęta, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej w SGH. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Jest z nami także, siedzi po mojej lewej stronie Aleksander Wazek. Dobrze czytam nazwisko, nie wiem, przepraszam, czy nie jest obce. Herbzy.
Pastek.
Przepraszam, startupowiec, a więc takie dwie perspektywy. Bardzo ciekawe, badacza, badaczki, która analizuje bardzo dokładnie sytuację na tym startupowym właśnie rynku i możliwości oraz te wszystkie obszary, które decydują o tym, czy startup no, odniesie sukces, czy nie. No i praktyka, ja od siebie dodam taką skromną perspektywę młodego 46-letniego debiutanta na rynku startupowym, ponieważ pół roku temu udało nam się na razie z sukcesem wystartować z jedną ze spółek, więc myślę, że też mi to pomoże w prowadzeniu tej rozmowy. I oczywiście, szanowni państwo, systemy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej to jest także jeden z rozdziałów raportu SGH. Gorąco zachęcam do obejrzenia tegoż, poczytania, zakupienia też można. Na ten system wspierania przedsiębiorczości oraz firm wpływa bardzo dużo powiązanych ze sobą czynników, powiązanych oczywiście w różnym stopniu i od siebie wzajemnie zależnych. Za sprawą pandemii trochę pogorszyły się możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć tego typu. Nawet bym powiedział, że trochę bardziej niż trochę. Bardzo zachowawczo zachowują się teraz podmioty zainteresowane inwestowaniem kapitału. Z drugiej strony pandemia przyniosła również możliwości takiego naturalnego oczyszczenia rynku, transfer środków na projekty związane z cyfryzacją. No to pozwolę sobie zacząć od pani doktor i takiej w zasadzie kluczowej kwestii, jak działa system wspierania startupów w Polsce. Co wpływa na to, że jesteśmy na trzecim miejscu państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w tym wspieraniu startupów?
Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jestem tutaj w towarzystwie praktyków biznesu, startupowców, dlatego że jednak możemy tutaj badać i patrzeć na liczby, ale opinie biznesu są najważniejsze i ja opowiem o naszych badaniach, ale też chętnie posłucham tutaj perspektywy praktyków. W raporcie SGH znalazł się temat wspierania startupów w Europie Środkowo-Wschodniej i zachęcam do przeczytania tego rozdziału. Miałam zaszczyt koordynować pracę 15-osobowego zespołu w tym roku, który zajmował się właśnie badaniami w tym zakresie. Dlaczego tak dużo osób? Bo patrzyliśmy na 10 czynników, które składają się na ten ekosystem wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I niektóre czynniki są bardziej ważne, niektóre mniej ważne, natomiast po przeanalizowaniu tych czynników podsumowanie jest takie, że kraje zostały podzielone na trzy grupy liderzy, kraje takie wschodzące gwiazdy, nazwaliśmy te kraje wschodzące gwiazdy, które dążą do tego, żeby zostać liderami oraz kraje rozwijające się, które jeszcze mają trochę do nadrobienia w zakresie wspierania startupów. I Polska znalazła się właśnie w tej pierwszej trójce. W tym roku Polska jest trzecia w rankingu, w zeszłym roku była druga, czyli o jedno miejsce spadła. Estonia jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest w tym roku Litwa. I Polska jest na trzecim miejscu. Natomiast...
Jeszcze przepraszam, że przerwę pani doktor, bo zawsze podczas paneli, które mam zaszczyt i przyjemność prowadzić tutaj z ramienia Szkoły Głównej Handlowej, zwracam uwagę na to, żeby o pozytywach jednak mówić, to tutaj będę chciał też zwrócić uwagę na tę drugą stronę, bo ona jest. Mamy zachodnią Europę. Jeszcze nie wyjaśniłem państwu, czekamy cały czas na doktora Andrzeja Dybczyńskiego, dyrektora Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Centrum Łukasiewicz, czy sieci Łukasiewicz. Mam nadzieję, że się nie zagubił aż tak bardzo tutaj w hotelu Gołębiewskiej, że nie odstraszył go klimat w naszej strefie, dosyć taki tropikalny, bym powiedział. Przerwałem, bardzo proszę pani doktor o kontynuowanie.
Tak, tak chciałam powiedzieć pozytywnie, że jesteśmy jednak w tej pierwszej trójce, natomiast tak jak parę godzin temu tutaj w naszej strefie powiedział profesor Kołodko, to no, musimy też patrzeć na, kiedy mówimy, że jesteśmy w czymś najlepsi, musimy patrzeć na to, do kogo się porównujemy. Więc jeżeli patrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią, no tak, jesteśmy wśród liderów, jesteśmy na trzecim miejscu, natomiast myślę, że mamy bardzo ciekawe wzorce też na świecie, mamy ekosystem izraelski, mamy...
Legendarny ekosystem izraelski.
Tak, tak. Też mamy Dolinę Krzemową i wiele takich ciekawych ekosystemów, z których możemy brać przykład i korzystać z ich rozwiązań, więc zdecydowanie mamy jeszcze dużo do nadrobienia również.
To jeszcze pytanie do ciebie jako praktyka. Czy kiedy startowaliście ze swoim projektem, ze swoim pomysłem, czuliście wsparcie systemu, państwa, administracji, biznesu? Jak to wyglądało?
Znaczy, na pewno jako sportowiec, jako osoba związana ze sportem, wydaje mi się, że jako founder mogę śmiało powiedzieć, że najważniejsze jest przede wszystkim to, jak do tego podchodzimy. Trzeba pogodzić się z faktem, że jak startujesz w biznesie, tak jak startujesz w sporcie czy na froncie, nie liczysz po prostu na pomoc, a liczysz na to, co osiągniesz. No i raczej taką domenę bym przypisywał każdemu młodemu przedsiębiorcy. Przede wszystkim oczywiście istnieją instytucje, takie chociażby Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na Politechnice Wrocławskiej, bo nasza firma wywodzi się, jest ulokowana we Wrocławiu, które rzeczywiście wspierają w pozyskaniu merytorycznej opinii od konkretnych znawców rynku oraz wspiera pod kątem doboru odpowiednich osób w zatrudnieniu spółki czy dostarcza różnych warsztatów, to przede wszystkim najważniejszy jest fakt w moim mniemaniu, że trzeba być przygotowanym na pojedyncze działanie, nie liczyć na czyjeś wsparcie, a przede wszystkim na to, że wychodzimy z założenia bootstrapu, czyli po prostu własnego finansowania przedsiębiorstwa, dopóki no po prostu ono, mówiąc kolokwialnie, nie zatrybi. Oczywiście są wyjątki, tak jak spółki biotechnologiczne albo różne inne konglomeraty, gdzie bierze się do zespołu, twórcami, founderami są doświadczeni doktorzy bądź profesorzy i wtedy po prostu jest wymagany wzrost geometryczny, czyli inwestycja na zrealizowanie tego projektu badawczego, tego konkretnego rozwiązania, rejestracja w Outmicie, dostarczenie tego do rynku. Outmit to jest technologia oczywiście, no ale w przypadku każdego innego startupu, przedsiębiorstwa, uważam, że to, co jest najważniejsze, to na pewno na samym początku stworzyć to minimalne rozwiązanie, to MVP, ten Minimal Valuable Product, czyli po prostu stworzyć to minimalne rozwiązanie i przede wszystkim tworzyć je pod kątem tego, co mówią ludzie z rynku, tego, jakie są dane. To też jest ważny aspekt mikro, makro, w ogóle jakiejkolwiek przedsiębiorczości, że bardzo często, aby uruchomić jakikolwiek biznes, musisz być specjalistą w danej branży, no i po prostu stworzyć coś ukierunkowane twoich odbiorców i dopóki nie masz ze sobą dwóch, trzech przysłowowych porażek albo szeroko pojętego doświadczenia rynkowego, no nie zaradzałbym myślenia o inwestycji. Chyba że tak jak wspomniałem, są to po prostu rozwiązania, które nie ma możliwości, aby zostały uruchomione bez owej inwestycji, tylko wtedy musimy mieć naprawdę 100% pewność, że to pojedzie. Chyba dość obszerna wypowiedź, ale...
Bardzo dobrze, mamy czas, także bardzo się cieszę. Pani doktor, gdzie są największe wyzwania, bo nie chcę mówić śladem naszego pana rektora, problemy na rynku startupów w Polsce? Ja wiem, trzecie miejsce, widziałem badania, analizowałem je, 10 obszarów, jest dobrze, ale są takie obszary, gdzie można by było jeszcze zadziałać lepiej. Gdzie one leżą?
Tak, wspomnieliśmy tutaj o bootstrappingu, który oczywiście jest popularny na takim początkowym etapie, tak? Jeżeli dopiero zakładamy startup, coś tam próbujemy swoich sił na rynku, no to możemy finansować własną działalność sami, możemy korzystać z jakichś małych pożyczek. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie rozwijać nasz biznes, no to musimy mieć dostęp do finansowania.
To jest ten próg wejścia, prawda? Projekt, produkt działa, to akurat mówię ze swojego doświadczenia, wszystko się sprawdza, czyli jest ta sprawczość, jest konsekwencja, jest już gotowa platforma, no i zaczynają się schody, chociaż wiele startupów na tym etapie myśli super, mamy sukces pierwszy, no bo mamy już, prawda, gotowy produkt, gotowy pomysł, on działa. Tymczasem okazuje się, że teraz trzeba dopiero wejść na rynek. To jest ten moment, taki, który jest wyzwaniem?
Tak, tak. Myślę, że ten moment jest wyzwaniem. My też właśnie dzisiaj rozmawialiśmy już o tym. Ja też chciałabym dowiedzieć się o Pana doświadczeniach jako początkującego startupowca. Czy to jest wyzwaniem, czy są jeszcze jakieś inne wyzwania?
To może ja, jako że jestem tutaj w roli gospodarza tej rozmowy, przerzucę to pytanie na praktyka, który jest już kilka kroków dalej prawdopodobnie. Ale faktycznie mogę potwierdzić, my z trzech startupów, które uruchomiliśmy, jeden sprzedaliśmy z zyskiem, więc potraktowaliśmy to czysto biznesowo, on dobrze działał, został wdrożony, ale nie mieliśmy właśnie siły i możliwości oraz czasu tego operacyjnego na budowanie zasięgu, na pozyskiwanie klientów. Uznaliśmy, że ktoś, kto jest większy, lepiej sobie z tym poradzi. Czyli jeden projekt się nie udał, jeden został sprzedany z zyskiem, trzeci całkiem dobrze się rozwija. Ale tu muszę zapytać o to wyzwanie w takim razie ciebie. Jak to jest? Mieliście już produkt, działacie na pograniczu branży farmaceutycznej i spożywczej. Produkt działa. I co dalej?
Znaczy, jeśli chodzi o to wszystko, to też na samych funduszach i finansach się nie znam. Znacznie bardziej kompetentny byłby tu pan Ignor niż moja osoba, jeśli chodzi o wrocławskie środowisko. Ale na pewno uważam, że przy tym doborze dalszej inwestycji bądź sposobu prowadzenia biznesu jest istotny czas walidacji naszego założenia. My jako firma zaczęliśmy jako i cały czas też produkujemy oczywiście jako marka po prostu herbat i innowacyjnych produktów ziołowych. I rzeczywiście te produkty były głównie sprzedawane w sektorze B2B, czyli do restauracji oraz do sieci dystrybucji. Rozwijały się, szły, ale w pewnym momencie po prostu na to pytanie, może mogę odpowiedzieć pewnie w kuluarach, ale musimy się dłużej zastanowić, po prostu wyniki sprzedażowe nie były wystarczająco duże, aby zapewnić...
Ja właśnie o ten etap pytam. On jest bardzo trudny dla startupów.
Znaczy, no po prostu... Znaczy, no właśnie też pytanie, co jest startupem, co jest przedsiębiorstwem.
No, bo gdzie teraz jest ta granica? My
wszyscy, tak, wszyscy po prostu używają teraz słowa startup, bo jest modne. A no, wcale nie jest może koniecznie stosowne. Zaraz bym fryzjera nazywali startupem, tak? Choć można i też ten temat, tak jak Booksy pokazało, ugryźć. Więc... Przede wszystkim, no to właśnie jeśli chodzi o ten etap, w naszym przypadku po prostu było to, że z mojego doświadczenia raczej dość dużym problemem było to, że za szybko weszliśmy we współpracę, bo jako spółka uzyskaliśmy zainteresowanie klientów, bo w skrócie naszym takim jednym z głównych produktów było po prostu cold brew, czyli macerowaliśmy na zimno zioła i robiliśmy to jako alternatywę napojową do różnej maści soczków, z rzeczy cukrzonych po prostu, czyli na zimno parzone zioła konserwowane sokiem z cytryny. No i ten produkt się fajnie rozwijał, ale w którymś momencie po prostu postanowiliśmy wejść we współpracę z inną firmą i obraliśmy kurs na herbaty. I z długich rozmów z naszymi klientami po prostu bounce, to odbicie, zniechęcenie się naszych produktów było takie, że uznali nas za ludzi, którzy robią naturalną Nestlé, a o to im nie chodziło po prostu, przychodzili po zioła. No ale tak było, trzeba wyciągać wnioski i teraz głównie jako firma, i to też jest ważne odnośnie tego sposobu prowadzenia startupu i tej walidacji, pivotu, dostarczamy po prostu, jesteśmy dostawcą usług w zakresie produkcji żywności specjalistycznej. Oczywiście tutaj wspieramy tą obsługę klienta i pozyskiwanie klientów narzędziami IT, typu po prostu platforma. Jest to rzeczywiście ten biznes, na którym teraz się skupiamy, który byśmy chcieli dalej skalować. Po prostu jesteśmy tak zwanym production house'em, czyli zajmujemy się pełną produkcją suplementów diety dla najczęściej klientów e-commerce po prostu. Więc, tak, okres na pewno walidacji.
Bardzo dyplomatycznie odpowiedziałeś na moje pytanie. Rozumiem, ale rozumiem też są takie obszary, których może nie chcemy poruszać. Wrócę do pani doktor. Czego moglibyśmy się uczyć od liderów, od Estonii na przykład jeszcze? W kontekście wspierania oczywiście startupów, no nie tworzenia samych startupów, bo tu myślę nie ma wzorca zero-jedynkowego, prawda?
Tak, teraz rozmawiamy w kontekście wspierania startupów na różnych etapach, tak, tych, które jeszcze nie powstały oraz tych już bardziej rozwiniętych, które potrzebują dodatkowej wiedzy w kontekście, nie wiem, marketingu, sprzedaży, kontaktów dodatkowych. I w tym zakresie jednym z najważniejszych czynników zgodnie z naszym raportem, częścią raportu, jest obecność akceleratorów przedsiębiorczości. I
to u nas jeszcze nie do końca działa tak, jak mogłoby działać? W skali od 1 do 10? Zdaje się, że taką się posługiwaliście w
badaniach.
Tak,
mogłoby działać zdecydowanie lepiej, natomiast jest dobrze, jeżeli patrzymy na Europę Środkową Wschodnią. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, no to przedsiębiorczość akademicka, edukacja przedsiębiorczości w ogóle, zaczynając od lat szkolnych i na uczelni i później jakieś już dodatkowe dokształcanie w tym zakresie, jest na bardzo wysokim poziomie. Akceleratory przedsiębiorczości są obecne na uczelniach wyższych, przy urzędach. Są bardzo dobre przykłady współpracy tego trójkąta relacji, gdzie i władze współpracują z biznesem i z uczelniami, tworzą taki ekosystem, który naprawdę wspiera przedsiębiorców na różnych etapach. U nas jeszcze może nie jest to aż tak dobrze zorganizowane, natomiast idziemy w tym kierunku i myślę, że będzie coraz lepiej u nas też.
No to z drugiej strony, żeby zapytać o te pozytywne aspekty, w czym inni mogliby się wzorować na systemie wspierania startupów w Polsce? W jakich obszarach tutaj na podstawie pani analizy, tych badań także, dosyć rozbudowanych, możemy to stwierdzić, opisać, że tutaj naprawdę, tu jesteśmy świetni, to nam idzie idealnie?
Wśród takich czynników, które mają największe znaczenie zgodnie z naszym raportem, jest obecność funduszy venture capital, ochrona własności intelektualnej, są obecne akceleratory przedsiębiorczości i przedsiębiorczość akademicka też jest na dość wysokim poziomie, więc w różnych tak naprawdę obszarach, które przeanalizowaliśmy, jesteśmy na skali krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a przeanalizowaliśmy 13 krajów, w tym 11 krajów z Unii Europejskiej oraz 2 kraje poza Unią Europejską, czyli Albania i Ukraina. I te wyniki pokazują, że Polska już jest na bardzo wysokim poziomie. W tym roku spadła z 2 na 3 miejsce, ale to jest taka nieznacząca różnica.
No to spadła, być może jakiś wpływ na to miała jednak ta rzeczywistość pandemiczna i międzypandemiczna, bo nie możemy mówić moim zdaniem o rzeczywistości postpandemicznej, jednak upieram się, chociaż staram się być optymistą. No to jaki ona miała wpływ? I tu znowu pytanie do praktyka. U was, czy miała w ogóle wpływ?
Mówimy o pandemii, tak? Znaczy, no przede wszystkim jaki miała wpływ? No, większość stacjonarnych biznesów, szczególnie związanych z branżą hotelarską czy branżą gastronomiczną, mocno na tym ucierpiały. No, w naszym przypadku, jak wspominałem, był to też duży problem, ponieważ mieliśmy sytuację, że głównym naszym odbiorcą były przede wszystkim restauracje i sklepy, no i w którymś momencie restauracje zostały zamknięte, więc spadki przychodów były spore. No ale to w pewnym momencie takie sytuacje uczą też i kształtują przedsiębiorców, uczą adaptacji do rynku. poniekąd w dużej mierze to, co dziś robimy, jest też wynikiem tej adaptacji, czyli to, że skupiamy się po prostu na sektorze B2B usługowym, związanym z branżą okołofarmaceutyczną, więc po prostu to, tak jak w biologii, bo ja mogę z wykształcenia medycznego powiedzieć, no, albo się adaptuje organizm, albo umiera, więc tutaj to na pewno pokazała pandemia. Oczywiście no, nie można tutaj mówić o, tak jak było multum żartów, po prostu o pracownikach, że nagle osoba pracująca w lokalu gastronomicznym ma się stać, nie wiem, telekonsultantem, tak? Ale mówię generalnie po prostu o biznesach, że najważniejsza jest przede wszystkim adaptacja. No i pandemia pokazała, jak na dłoni, kto potrafi się zaadaptować do tej rzeczywistości, kto nie.
Rozumiem, więc... że wy się zaadoptowaliście.
Tak nam się wydaje.
Trwacie.
Trwamy. To na pewno. Nie poddajemy się.
A czy to widać, pani doktor, w analizie, w tych badaniach, które prowadziliście na SGH?
Tak, jednym z czynników, z tych 10 czynników, które właśnie analizowaliśmy, to jest tak zwana widzialność startupów, jakieś sukcesy startupów i obecność startupów w mediach. Ten czynnik został przedstawiony w postaci case'ów, więc też zachęcam do przeczytania. Mamy kilka takich ciekawych case'ów z Europy Środkowo-Wschodniej. I tutaj zaobserwowaliśmy, że niektóre firmy faktycznie ucierpiały, natomiast niektóre skorzystały i widzimy bardzo duży rozwój firm takich szczególnie związanych, takie aplikacje związane z technologiami medycznymi, łączenie, gdzie zapisy do lekarza, gdzie łączymy lekarza z pacjentem, mogą się między sobą komunikować w różnych formach, w różnych kształtach. To zaczęło się pojawiać w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i widzimy jednak, że startupy korzystają i jeżeli ktoś ma takie podejście przedsiębiorcze, proaktywne, to nawet w takim ciężkim okresie korzystają i potrafią osiągnąć sukces.
Gdybyś miał doradzać startupowcom wchodzącym na swoją ścieżkę ze swoim produktem, to na podstawie błędów, inaczej powiem, doświadczeń, które macie za sobą, co byś radził, na co zwrócić szczególną uwagę, czego unikać, z czym się liczyć, czego wy się nie spodziewaliście?
No to przede wszystkim to, co bym poradził, bo miałem nieraz okazję spotykać się z kilkoma takimi młodymi projektami, firmami, spółkami, które zanim dobrze zwalidowały po prostu to, co chcą robić i to, co robią, założyły działalność, zaczęły myśleć o biurach, o różnych formalitetach, więc to, co na pewno doradzam, to żeby zostawić wszystko, co związane z formalnościami na sam koniec i skupić się po prostu na... pomijając fakt opracowania koncepcji, na, mówiąc kolokwialnie, dowiezieniu tej koncepcji, po prostu dowiezieniu pierwszej faktury. Zakładamy działalność w zależności od ryzyka związanego z danym przedsiębiorstwem, bo można założyć najzwyczajniej w świecie w przeciągu dnia JDG jednoosobową działalność gospodarczą.
Można zacząć działać bez zakładania działalności gospodarczej.
Zależy od wysokości faktury. Po prostu można założyć działalność i zafakturować na kolejny dzień tą osobę. Więc na pewno radziłbym... po prostu przełożenie wszystkich formalności do momentu zafakturowania i jeszcze jako drugie zabezpieczenie nie fakturować, dopóki nie mamy po prostu w pewnym sensie choć 50% nadziei, że to nie jest jeden strzał, że rzeczywiście coś się powtórzy, tak? No chyba, że to jest faktura na 100 tysięcy, to można założyć, zafakturować i podziękować, że takie ryzyko za tym idzie, więc na pewno formalności na koniec i skupienie się na badaniu opinii użytkownika. Przede wszystkim na rozmowie. Dużo ilość młodych osób podejmuje ten komfort, że rozmawia na temat biznesu z ludźmi, nie odbiorcami klientu, ze znajomymi, bądź z mamą, tatą, rodziną. Więc przede wszystkim wyjście na front i rzeczywiście ta walidacja prowadzona wobec rzeczywistego odbiorcy, ale nie na zasadzie pytań, a na zasadzie po prostu, znaczy na zasadzie pytania, czy pan by za to zapłacił, suma summarum pod koniec, a nie, że fajne, trzeba zapłacić złotówkę, to nie, dziękuję. Więc walidacja u docelowego odbiorcy, obcej osoby, No i najlepiej po prostu, żeby rzeczywiście było to coś, co niesie ze sobą pewną funkcjonalność, ale jeśli już walidujemy u docelowego odbiorcy na zimno, no to to musi chyba mieć jakąś funkcjonalność.
Ja myślałem, że powiesz upór.
No to też, tak, to idąc tropem sportu oczywiście upór, no ale nie głupi upór, nie upór osła, a rzeczywiście
determinacja
i szeroko otwarte uszy i oczy.
Pozwolę sobie sięgnąć po taką anegdotę sportową, zanim to samo pytanie zadam z perspektywy badaczki. Pani doktor, miałem ogromną przyjemność kiedyś z Justyną Kowalczyk prowadzić wywiad i chwilę przed wywiadem pani Justyna siedziała obok mnie, okazało się, że mamy jeszcze 4 minuty do wejścia na antenę i ona bardzo nerwowa, bo ja starałem się uspokoić. I powiedziałem, pani Justyno, żeby odnieść takie sukcesy, to trzeba mieć talent. I tu usłyszałem, nie będę powtarzał, wiązkę słów powszechnie uznanych za obelżywe, co powinienem zrobić i jak daleko od pani Justyny powinienem się oddalić. Byłem bardzo zaskoczony, więc zapytałem, no ale dlaczego pani tak mówi? Ona spojrzała na mnie i mówi, żeby osiągnąć sukces, trzeba zapilać. I myślę, przepraszam za tą dykteryjkę, ale myślę, że to się świetnie odnosi także do startu w startupie. Zgodzisz się ze mną?
Jak najbardziej. Dlatego już tkwimy w temacie sportu. Wydaje mi się, że ludzie powiązani ze sportem osiągają największe sukcesy w biznesie, bo po prostu są przyzwyczajeni do tego, że nie ma komfortu, że trzeba się podnieść, że trzeba wstać, że trzeba się zastanowić, szczególnie w grach zespołowych. Więc tak, w pełni się zgadzam.
To pani doktor, do pani to pytanie. Analizowała pani, obserwowała, badała razem oczywiście z zespołem. No to nie chcę też odbierać innym wkładu w tą ogromną, skądinąd bardzo ważną i ciekawą pracę. Odsyłam państwa do raportu. To takie 3 najbardziej optymistyczne zjawiska, spostrzeżenia, uwagi, w czym tkwi siła polskich startupów.
Ja właśnie chciałam tutaj nawiązać do tej wypowiedzi, że startupy, przedsiębiorcy początkujący, muszą mieć jakiegoś mentora, muszą od kogoś usłyszeć takie słowa, tak, że musimy badać rynek, nie wystarczy tylko zapytać rodziców oraz rodzeństwo oraz przyjaciół, w jaki sposób ten rynek badać. I dlatego myślę, że bardzo, bardzo ważna jest właśnie obecność tych akceleratorów. Ja na przykład jestem teraz mentorką w jednym z akceleratorów dla startupów i widzę, że każdy z tych startupów ma przydzielonego mentora, może też korzystać z innych mentorów obecnych w tym programie i ja widzę, jak ważne jest to wsparcie, że z tygodnia na tydzień rozwijają się, mają coraz więcej pomysłów. Niektóre firmy już działają na rynku, niektóre jeszcze nie, jeszcze nawet nie mają założonej działalności gospodarczej, ale już będąc w tym otoczeniu przedsiębiorców, naukowców, osób doświadczonych w biznesie, niektóre osoby mają kilka biznesów i to jest właśnie wartość, więc uważam, że obecność akceleratorów, takich środowisk, czy to jest na uczelni, czy to jest gdzieś przy urzędzie, najlepiej jakby to była współpraca, taka synergia tych różnych środowisk biznesu uczelni i urzędów, to by było najlepiej. I musimy właśnie naszym tym startupom dać możliwość korzystania z tego środowiska.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, że zgodziliście się wziąć w niej udział. Państwu także dziękuję. O godzinie 20 wracamy, czyli za 10 minut mniej więcej. Konkurencja na jednolitym rynku europejskim i na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pan profesor Jerzy Pietrewicz będzie, widzę, że gdzieś tutaj jest cały czas pan doktor Paweł Borys. Myślę, że będzie ciekawie. Dziękuję państwu bardzo. Państwu również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.